Ostatnio byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, które wydarzyły się w różnych zakątkach świata, ale cały czas obserwujemy konflikty zbrojne, czy to na Bliskim Wschodzie, czy to na Ukrainie. I właśnie o tym, jakiej pomocy potrzebują, jak pomagać, będziemy rozmawiać z Maciejem Bagińskim, prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
Polska Akcja Humanitarna jest obecna nie tylko w Polsce, ale i w wielu zakątkach świata. Zacznijmy od tego, czym jest ta pomoc humanitarna, czym różni się od charytatywnej?
Pomoc humanitarna to jest dostarczanie takiej pomocy pierwszej potrzeby, tam gdzie jest zagrożone ludzkie życie, zdrowie, ale również godność. My tam jesteśmy. Dzisiaj jest Polska Akcja Humanitarna jest w 10 miejscach na świecie, od Madagaskaru poprzez Afrykę Wschodnią, czyli Sudan Południowy, Kenię, Somalię i dalej jesteśmy w Jemenie, od zeszłego roku w Syrii. Od 2014 roku jesteśmy w Ukrainie, bo ta wojna nie zaczęła się w 2022 roku, tylko w 2014 na wschodzie. Jesteśmy też w Polsce i tutaj mamy program Pajacyk i jeśli dzieją się rzeczywiście jakieś katastrofy naturalne, tak jak powódź 2 lata temu, tak przy okazji mamy za chwilę rocznicę, drugą rocznicę tej powodzi tutaj na Dolnym Śląsku. Jesteśmy też w Strefie Gazy, nie bezpośrednio, ale poprzez nasze zaprzyjaźnione organizacje, na zachodnim brzegu. To chyba wszystkie kraje, które wymieniłem, tych miejsc jest 10.
Jak wygląda wasza pomoc? Kiedy podejmujecie decyzję, że jedziecie do danego kraju?
No to jest poprzedzone analizami. Jeśli dzieje się jakaś katastrofa naturalna, no to nie ma czasu na jakieś głębsze analizy, tylko jest decyzja, organizujemy zbiórkę i z tą zbiórką, ze zebranymi pieniędzmi albo jedziemy sami, albo korzystamy z pomocy tam na miejscu organizacji, które tam już są. To jest bardzo ważne, dlatego że w takich odległych krajach jak Nepal teraz była ta, pamiętamy, to nie jest kwestia pamiętania, to się wydarzyło 2 tygodnie temu, ta taka szybka powódź. I tam samo dotarcie z Polski do Nepalu jest bardzo trudne, więc korzystamy z organizacji tam, które są już na miejscu. Podobnie jest w krajach Ameryki, z krajami Ameryki Południowej. To jest bardzo ciekawe pytanie w ogóle, bo tych katastrof jest mnóstwo, tych wojen jest mnóstwo, tych konfliktów jest kilkaset dzisiaj na świecie. I dotarcie do tych miejsc, tak jak powiedziałem, jest bardzo trudne, ale my dzisiaj dzięki mediom jesteśmy na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje. Czyli to już nie jest tak jak kiedyś, jeszcze paręnaście lat temu, że jeździli reporterzy. Dzisiaj mamy telefony komórkowe, gdzie możemy bezpośrednie relacje robić z tych miejsc, tych trudnych miejsc i takie relacje potem znajdują się w internecie i możemy szybko reagować. To nie jest tak, że dowiadujemy się z gazet, że była jakaś katastrofa, organizujemy zbiórkę. Ta pomoc bardzo przyspieszyła. Jeśli chcemy pomóc, to możemy pomóc w tych sytuacjach takich nagłych, możemy pomóc natychmiast. Ale jeśli pomoc jest potrzebna permanentnie, my jesteśmy już 20 lat w Sudanie Południowym, jeśli ta pomoc jest potrzebna permanentnie, to ważne jest, żeby ta zbiórka odbywała się jak gdyby na okrągło, tak, żebyśmy tutaj nie zatracili ciągłości. To jest bardzo ważne w pomocy humanitarnej, aby nie była to jednorazowa akcja, no bo wtedy pieniądze się wyczerpują, kończą się pieniądze i kończy się pomoc, a nie na tym to polega. Ta pomoc musi być właśnie regularna, ciągła, dostarczana w sposób bardzo racjonalny i tak to wygląda w Polskiej Akcji Humanitarnej, ale myślę, że w innych organizacjach też.
Słynne słowa, które były wypowiadane wielokrotnie, to nie sprint, a maraton.
Dokładnie tak jest. I to już trochę się zbanalizowało, ale rzeczywiście to zdanie potwierdza to, co powiedziałem wcześniej, że trzeba ciągle pomagać, regularnie, trzeba pomagać racjonalnie. Ta pomoc humanitarna też zmienia swoje oblicze. To już nie jest efekt emocji, jakichś zrywów romantycznych, tylko to jest efekt racjonalnych decyzji, racjonalnych wyborów. Ta pomoc bardzo się, nie chcę powiedzieć, że sformalizowała, ale sprofesjonalizowała na pewno. Dzisiaj są na uniwersytetach wydziały, gdzie można się uczyć pomocy humanitarnej, jak to dobrze organizować. I dzisiaj pomoc humanitarna to nie tylko dostarczanie na miejscu pomocy, ale to są również biura w tutaj na przykład my mamy w Polsce, gdzie zatrudniamy ponad 80 osób w Polsce, które obsługują te 10 miejsc na świecie. To są działy logistyki, finansów, księgowości, HR-ów, programów, to wszystko jest bardzo sprofesjonalizowane, bo ta pomoc musi być profesjonalna. Ona nie może być taka chaotyczna, nie może być, tak jak powiedziałem wcześniej, emocjonalna. Na emocjach się wszystko zaczyna, to jest nasze źródło działania, jakieś pierwsze źródło, ale potem musimy przejść już do takich działań, nie chcę już powtarzać profesjonalnych, ale do takich działań konkretnych, opartych na regułach, zasadach, bo te zasady w świecie humanitarnym obowiązują takie standardy.
Wspomniał Pan o Nepalu, po gwałtownych powodziach tam się stała tragedia. Jak wygląda tam obecnie sytuacja? Czego najbardziej potrzebują mieszkańcy? No,
to, co się tam wydarzyło, to widzieliśmy. Te znikające domy, te znikające dworce. I tam jest właśnie potrzebna pomoc bezpośrednia, humanitarna. Woda, czysta woda, dostęp do wody, bo tego tam nie ma. No i pakiety higieniczne, higiena, bo to jest druga. Ja wczoraj rozmawiałem z osobą, która tam dostarcza tę pomoc, bo nas bezpośrednio tam nie ma. No i ona powiedziała, że teraz to już jest taki moment, gdzie zaczyna się sprzątanie, ale to sprzątanie po powodzi, pamiętamy, co było tutaj 2 lata temu w Polsce, ale to jest zupełnie inny klimat, więc to trochę inaczej wygląda. No i tam się zaczynają tragedie. Tam nie ma takiej zorganizowanej pomocy jak tutaj. Tam jest trudność z dotarciem, więc zobaczymy, jak się będzie rozwijać, ale stało się to 2 tygodnie temu i ten temat schodzi pomału z pierwszych stron gazet, z wiadomości telewizyjnych czy radiowych, bo te katastrofy niestety, ale nam powszednieją i to spowszednienie tych wszystkich sytuacji humanitarnych jest takim bardzo niepokojącym zjawiskiem, no ale jest tego tak dużo, że nie sposób też na to wszystko odpowiedzieć. Nie jesteśmy też na tyle bogatym narodem, czy świat jest bogaty i mówi się, że potrzeba 200 miliardów dolarów, żeby problemy humanitarne, te takie podstawowe, zakończyć. I wydaje się, że 200 miliardów to jest ogromna suma, ale tak naprawdę, kiedy popatrzymy na skalę bogactwa tego świata, na to, że niektóre osoby, ci bardzo bogaci ludzie posiadają większe majątki niż te 200 miliardów, no to wydaje się, że to powinno się skończyć tak za pstryknięciem palca. No ale tak się nie dzieje. Taki jest świat od wieków. Dzieli się on na bogatych i biednych. No i ci biedni mają, jak wiemy, no też nie chcę tutaj banalizować, ale no dostają niestety takie historie swoje życiowe.
2 lata temu było trzęsienie w Maroku. Wy tam byliście na miejscu, pomagaliście. Jak to wyglądało?
No, to jest tak, że organizujemy zbiórkę i z tej zbiórki lecimy tam na miejsce, nasz zespół pomocy natychmiastowej.
Czy pieniądze są lepszą formą, jeżeli chodzi o kryzys humanitarny, czy lepiej wysyłanie rzeczy?
Już mówię. Wydaje mi się, że najlepszą pomocą dzisiaj, i to jest taka bardzo nowoczesna pomoc, to jest zbiórka pieniędzy, jechanie tam na miejsce i kupowanie tam na miejscu. To jest taka nowoczesna forma pomocy, dlatego że też przez to wspieramy gospodarkę, która tam na miejscu cierpi z powodu tych katastrof czy sytuacji wojennych. No i to jest bardzo ważne, żeby... Koszty transportu są dzisiaj ogromne. No, przewiezienie z Polski przysłowiowych kocy czy namiotów byłoby bardzo kosztowne. Więc wysyłane są osoby, które te pieniądze na miejscu wydają wśród lokalnych sprzedawców, lokalnych handlowców i tak to się dzieje. To jest nowoczesne i tak powinno się dzisiaj pomagać. Stawiamy na lokalizację, to jest też bardzo ważne. Dzisiaj w Polskiej Akcji Humanitarnej zatrudnionych jest około 600 osób. To już jest naprawdę ogromna liczba. Z tego, tak jak powiedziałem, mamy 8 biur krajowych. Tych ekspatów, czyli takich pracowników międzynarodowych jest kilkunastu dzisiaj w Polskiej Akcji Humanitarnej. To nie jest tak, że jadą tam pracownicy z Polski, obejmują kierownicze stanowiska. Nie, szukamy lokalnych menadżerów. Są tam osoby świetnie wykształcone. W Afryce są świetne uniwersytety, które dostarczają doskonale wykształconych ludzi. I to jest ważne. Oni znają te lokalne zwyczaje, znają język, znają prawo lokalne i dzięki temu ta pomoc jest, tak jak powiedziałem, profesjonalna, ale przez to skuteczna.
Jedziecie na miejsce i co dalej?
I tam przede wszystkim spotykamy się z lokalnymi władzami. Musimy dostać pozwolenie na działanie. Z takim pozwoleniem albo organizujemy tymczasowe biuro, i tak jest najczęściej, dostajemy taką jakby licencję i działamy. I jedziemy w teren i patrzymy, bo te lokalne władze pokazują nam, gdzie są największe potrzeby, one to najlepiej wiedzą. I robimy tak zwany assessment potrzeb. Jeśli to jest katastrofa naturalna, no to szybko wiemy, czego potrzeba, prawda? Najczęściej potrzeba właśnie wody, środków higienicznych, to zależy jaka to jest pora roku, ale takiego podstawowego schronienia, czyli namiotów, kocy. I to na miejscu organizujemy. Jeśli nie można tego kupić na miejscu w kraju, bo są braki, to w kraju ościennym szukamy takich rzeczy, no i dostarczamy już tę pomoc tam na miejsce do określonych społeczności, które zostały wcześniej wytypowane wspólnie razem z lokalnymi władzami.
Przy konfliktach zbrojnych ta pomoc troszkę się różni.
No ona się różni. Ta osoba, która tej pomocy oczekuje, ona się niczym nie różni, prawda? No, my jesteśmy dzisiaj obecni w Ukrainie. Tam mamy 5 biur krajowych od Charkowa do Lwowa, poprzez Kijów, Mikołajew i Dnipr. I tam rzeczywiście bardzo często lecą te drony, lecą bomby. No ale pomoc jest tak samo, ludzie są wszędzie tacy sami, tej pomocy potrzebują. Co ciekawe, że w miejscach konfliktów zbrojnych, ale nie tylko, potrzebna jest również pomoc psychospołeczna, psychologiczna. I to jest ogromnie ważna pomoc, bo ja bardzo często powtarzam, że wszystkie domy, mury odbuduje się i za chwilę te problemy znikną. Wojna się skończy. Ale nie skończą się problemy ludzi. Tam jest mnóstwo dzieci i te dzieci obserwują to, co się dzieje, te walące, palące się domy. Jakie to przyniesie efekty w postaci chorej psychiki i tej pomocy, tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. My taką pomoc dostarczamy. Mamy dzisiaj 8 takich centrów psychospołecznych, gdzie pracują terapeuci, psychologowie i tę pomoc niosą tam na miejscu właśnie i dla dzieci, ale również dla dorosłych i dla osób starszych, bo osoby starsze też są bardzo w tym konflikcie pokrzywdzone, bo albo dzieci wyjechały za granicę, albo poszły na front i nie ma się kto nimi opiekować. Także jeszcze raz powtarzam, pomoc dzisiaj psychospołeczna jest równie ważna jak taka pomoc humanitarna, która dostarcza wodę czy środki higieniczne.
Mówiąc o pomocy, czego zdecydowanie nie powinniśmy robić, chcąc pomagać?
Nie powinniśmy nic robić na własną rękę, to znaczy próbować sami organizować jakiś zbiórek rzeczy. To nie są dzisiaj takie czasy, że zbiera się, że otwieramy stare szafy i wyciągamy rzeczy i dostarczamy do miejsca katastrof, więc nie chcę powiedzieć, że przestrzegam przed tego typu samowolnymi pomocami, ale od tego jesteśmy my i profesjonalne organizacje, nie tylko PAH. My wiemy, jak to zrobić, jak to zorganizować, jak to dostarczyć, tak? No bo pamiętamy, że 2 lata temu przy tej powodzi mnóstwo osób sobie czyściło szafy i dostarczone były sterty rzeczy, które były nikomu niepotrzebne i potem gminy miały problem z utylizacją tych śmieci, bo tak to nazwijmy. Ludziom wydawało się, że niosą pomoc, a tak naprawdę to nie była pomoc, tylko to było stwarzanie kolejnych problemów.
Polska Akcja Humanitarna działa również w Polsce. Jak wy tutaj działacie?
Przede wszystkim jesteśmy obecni dzisiaj taki prawie od 30 lat z programem Pajacyk. Pamiętamy tego pajacyka, któremu klikaliśmy kiedyś w brzuszek i dzięki temu dokonywaliśmy wpłaty na dożywianie dzieci. To dożywianie dzieci dzisiaj w szkołach również jest, co nie powinno mieć miejsca w takim bogatym kraju jak Polska, ale takie rzeczy są jeszcze potrzebne, ale niesiemy dzięki Pajacykowi psychospołecznemu też tę pomoc psychologiczną. Myśmy zauważyli po pandemii, kiedy szkoły były zamknięte i dzieci były skazane na pobyt w domach, bardzo często w tych domach się źle działo. Wpadliśmy na taki pomysł, że trzeba tym dzieciom właśnie też psychologicznie przyjść z pomocą psychologiczną. Także to jest jedna z takiej form działalności. Jesteśmy również obecni na granicy polsko-białoruskiej, no ale tam tereny są teraz bardzo ściśle strzeżone i ta pomoc w bardzo ograniczony sposób dociera. Jesteśmy obecni również, niesiemy pomoc Ukraińcom, którzy się przesiedlili do Polski, próbują się tutaj w jakiś sposób zorganizować. Niesiemy pomoc prawną, pomoc w zdobyciu jakiegoś zawodu, dokształceniu się i tego typu pomoc jest również w Polsce niesiona.
Bierze pan udział w panelu poświęconym przyszłości Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i granicom ochrony praw człowieka w sytuacjach kryzysowych. Czy z perspektywy organizacji humanitarnej widzi pan dziś ryzyko, że w imię tego bezpieczeństwa państwa prawa człowieka będą coraz częściej ustępować?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja sam jestem ciekaw efektów tego panelu. Ja uważam, że to jest w ogóle jeden z ciekawszych paneli, bo on ma nie tylko taki społeczny charakter dyskusji o prawach człowieka, ale to jest również dyskusja o koncepcji człowieka, koncepcji współczesnego człowieka. Czy współczesny człowiek jest dzisiaj podmiotem, czy jest przedmiotem? To jest filozoficzne zagadnienie, ale warto sobie na to pytanie odpowiedzieć. To jest zanik autorytetów. I pytanie, co jest ważniejsze, czy prawa człowieka, czy prawa społeczeństwa, prawda, społeczności? Czy prawo do życia, czy prawo do obrony swojego kraju? Ja te pytania zadaję. To nie jest tak, że ja odpowiadam na te pytania w tym momencie.
Czy w swojej pracy spotykają się Państwo właśnie z sytuacjami, w których działanie podejmowane w imię bezpieczeństwa utrudnia albo wręcz uniemożliwia niesienie pomocy? Znamy te filmy, kiedy transport humanitarny nie mógł wjechać na teren konfliktu, czy też udzielić pomocy.
To są bardzo, bardzo poważne tematy, bo bezpieczeństwo osób, którym niesiemy pomoc, jest bardzo ważne, ale również bardzo ważne jest bezpieczeństwo osób, które tę pomoc niosą. I bardzo na to, do tego bardzo dużą wagę przykładamy, żeby te osoby, które są w strefach konfliktu, są w tych strefach katastrof naturalnych, miały odpowiednią opiekę. O tej opiece psychologicznej mówiłem wcześniej, ale taką opiekę psychologiczną również stwarzamy dla naszych pracowników. I to jest bardzo ważne, bo te wszystkie obrazy, które obserwujemy tam na miejscu, one to nie da się tak po prostu mydłem zmyć, to zostaje w naszych głowach. I to się może wszystko po latach również jakoś powrócić. Nie wiemy, jak to będzie. Staramy się temu zapobiegać. Tak, to jest bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa. No, oczywiście, my mamy taką, no, chcę to powiedzieć, to jest nasza praca. To jest w jakimś sensie jest to swego rodzaju misja. Powtarzam zawsze nam w Polskiej Akcji Humanitarnej, że żadna z osób, które tam pracuje, nie jest przypadkowo. Te przypadkowe osoby bardzo szybko się wykruszają. Tak mówiłem na początku, że emocje się też bardzo szybko wypalają. Musi być to taka nasza głęboka decyzja o tym, że tu chcemy być tu i teraz, chcemy być tam jutro. No ale życie ludzkie chodzi swoimi ścieżkami. Nie mamy pretensji do nikogo, kto nagle rezygnuje z pracy, czy mówi wystarczy, swoje zrobiłem. To są wszystko decyzje wolnych ludzi nas.
Czy jest jakaś taka historia człowieka, któremu Polska Akcja Humanitarna pomogła, a panu zapadła szczególnie w pamięć?
Wie pani, Polska Akcja Humanitarna jest w sektorze, działa od 35 lat. Będziemy mieli w przyszłym roku rocznicę. I w tym czasie myśmy dotarli z pomocą do ponad 20 milionów osób. To jest 20 milionów historii. Ja nie wiem, czy jest taka historia, którą mógł opowiedzieć. Dla mnie jest taka historia, to są z ostatnich lat, to są właśnie osoby starsze w tych centrach pomocy psychospołecznej w Ukrainie, gdzie oni się tam zbierają, śpiewają piosenki, robią wyszywanki, rozmawiają ze sobą i to jest dla mnie takie, no to pozostawiło ślad w mojej głowie i bardzo często sobie przypominam te historie. Jest to dla mnie swego rodzaju też takie ładowanie akumulatorów. To jest sens naszej pracy, prawda, że ta pomoc jest dostarczona. Mam też taki obraz rodziny w Sudanie Południowej, która była wewnętrznie przesiedlona z jednego miejsca na drugi, bez żadnego dobytku. Mieli tylko garnki i rower. To była kilkunastoosobowa rodzina wielopokoleniowa. I oni czekali pod drzewem w cieniu i czekali nie wiadomo na co. To była taka dość sytuacja rozpaczliwa. Oni za chwilę dostali opiekę od wiosce, do której zostali przesiedleni, zostali zakwaterowani w szkole, ale to wszystko było tymczasowe. I ta tymczasowość w tej pomocy, znaczy w tych obrazach, jest dla mnie taka też najbardziej taka poruszająca. To, że wszyscy na coś czekają, na taką zmianę sytuacji. A ta sytuacja bardzo często się nie zmienia, ona się pogłębia na jeszcze gorsze momenty. No ale cóż, no to jest nasza praca, no musimy sobie z tym radzić.
Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, był gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.